mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Niedawno przeżyliśmy święta Bożego Narodzenia, w których przypomnieliśmy sobie, że Bóg posłał na świat swojego Syna, aby ten wskazał ludziom drogę do Boga. Potem świętowaliśmy uroczystość Trzech Króli, święto objawienia się Mesjasza całemu światu, bo w gruncie rzeczy Chrystus przyszedł na świat dla wszystkich, nawet i dla tych, którzy uważają, że nie potrzebują Go w swoim życiu. On nie zwraca na to uwagi, bo wie, że nikt z ludzi nie odnajdzie szczęścia, do którego stworzył go Pan Bóg, poza Bogiem. Dlatego Trzej Królowie, będący przedstawicielami wszystkich ludzi, są również symbolem tęsknoty wszystkich za Bogiem. Dlatego uświadamiamy sobie, że Chrystus objawia się światu, aby każdy z ludzi mógł Go spotkać w swoim życiu. A drogi spotkania z Bogiem są różne i wiele jest sposobów, w jakie się nam objawia. Kilka lat temu moi przyjaciele z Argentyny polecili mi obejrzenie filmu Lot reżyserii Roberta Zemeckisa. Film ukazał się w 2012 roku. Głównym bohaterem filmu jest Denzel Washington, odgrywający rolę pilota Williama Whittakera. William przed wylotem spędza noc z kobietą i alkoholem. Kiedy budzi się rano, aby znieczulić ból głowy i zacząć normalnie funkcjonować, musi wziąć pewną dawkę kokainy. Wkrótce potem dochodzi do siebie. Udaje się na lotnisko, przechodzi rutynowe procedury i po krótkim czasie siedzi już za sterami samolotu. Wszystko zaczyna się standardowo. Pasażerowie zajmują miejsca, personel wydaje instrukcje i po kilkunastu minutach samolot startuje. Gdy osiąga odpowiedni pułap, William wreszcie może już włączyć automatycznego pilota i trochę się zdrzemnąć. Aż w pewnym momencie pojawiają się jakieś dziwne odgłosy. Zaczyna psuć się jeden z silników, w wyniku czego samolot zaczyna tracić moc. Jednocześnie blokują się stery manewrowania samolotem w pionie. Klapy i lotki opadają w dół, co powoduje, że dziób samolotu kieruje się nieuchronnie ku dołowi i nie można go w żaden sposób podciągnąć do góry. Po chwili samolot zaczyna pikować w dół z coraz większą prędkością. Rozpoczyna się walka o życie pasażerów. William stara się obudzić całą swoją wyobraźnię i myśli, że skoro stery samolotu pchają go cały czas w dół, to jeśli odwróci samolot kołami do góry, wtedy stery będą pociągać maszynę do góry. Spadająca moc silników nie pozwoli mu się wzbić wyżej, będzie on mógł utrzymać horyzontalny kierunek lotu, a gdyby musiał opadać, to sposób opadania będzie o wiele łagodniejszy. William podejmuje szybką decyzję o odwróceniu samolotu. Każe wszystkim zapiąć pasy i odwraca samolot kołami do góry. Wehikuł ustawia się grzbietem do dołu i udaje się wymusić poziomy kierunek lotu. Jednocześnie sprawdza się czarny scenariusz wywołany spadającą mocą silników, który sprawia, że zgodnie z przewidywaniami samolot zaczyna powoli opadać w kierunku ziemi. William informuje o wszystkim bazę na ziemi, a kierujący lotem uruchamiają wozy strażackie i służby ratunkowe, posyłając je do miejsca, w którym samolot przewidywalnie upadnie na ziemię. W międzyczasie William stara się zachować zimną krew i manewrować resztkami sterów, które pozostały aktywne. Po kilku chwilach samolot nieodwołalnie spada na ziemię. Pilotowi udaje się ocalić 96 ze 102 osób na pokładzie. Media od razu okrzykują go bohaterem. Ale ponieważ katastrofa przyniosła ofiary śmiertelne, ruszają automatycznie wszystkie procedury i dochodzenia związane z ich śmiercią. Zaczyna się od pobrania próbki krwi u pilota. Badanie wykazuje obecność alkoholu w jego organizmie. Dochodzenie nabiera tempa i w krótkim czasie William z bohatera staje się głównym oskarżonym. Oskarżyciele starają się udowodnić, że pilot był pod wpływem alkoholu i że odpowiada za śmierć 6 osób, ale również za to, że mógł się przyczynić do o wiele większej tragedii. Nikt już nie pamięta, że dzięki jego bystrości umysłu, użytej wyobraźni i zachowaniu zimnej krwi uratował 96 osób. Teraz to on musi udowodnić, że jest niewinny. William nie wytrzymuje presji psychicznej i pomimo, że przed ostatnią rozprawą przyjaciele prowadzą go do mieszkania, w którym będzie mógł sobie spokojnie odpocząć, odizolowany od reszty otoczenia, William odkrywa ukryty w mieszkaniu alkohol i się upija. Rano, gdy znajdują go przyjaciele, zaczyna się szaleńczy wyścig z czasem, aby postawić Whittakera na nogi przed rozpoczynającą się ostatnią rozprawą. Pilot dzięki swej niesamowitej zdolności do samokontroli szybko odzyskuje równowagę i pojawia się w sądzie. Na szczęście dla Williama prawnikowi udaje się wykryć nieprawidłowości, które zaszły podczas badań stwierdzających poziom alkoholu we krwi, w wyniku czego zostaje podważony główny dowód w sprawie oskarżenia. Sędzia, choć z głębokim niepokojem, musi uniewinnić Williama. Nareszcie Whittaker poczuł ulgę. To już koniec koszmaru. Ale w pewnym momencie pojawia się w nim jeszcze jedna chwila zawahania. I kiedy może już myśleć na spokojnie, doznaje jakiejś nowej odwagi. Whittaker wstaje i przy wszystkich przyznaje się, że jest alkoholikiem. I w tym momencie akcja filmu przenosi się do więzienia, w którym odbywa się meeting grupy anonimowych alkoholików. Wśród nich siedzi William i opowiada swą historię. I przyznaje się, że wygrał nie dzięki bystrości umysłu i szczęściu, jakie miał w życiu, ale dzięki odwadze przyznania się do alkoholizmu, co pozwala mu rozpocząć nowe, odpowiedzialne życie. Sąd uznał go za winnego, ale zaliczył mu na poczet kary czas, w którym był odosobniony, czekając na ostateczny wyrok. Pomimo, że w przytoczonym przeze mnie filmie nie występują jakieś typowo religijne wątki, to jestem przekonany, że pilot William Whittaker otrzymał od Pana Boga jakąś wyjątkową łaskę spojrzenia na siebie i poznania z innej perspektywy, z perspektywy Bożej. Patrząc czysto po ludzku na jego życie, nie miał jakichś wyjątkowych motywacji, aby będąc pilotem po wygranym procesie przyznać się do tego, że jest alkoholikiem, bo przecież przez to zrujnował całą swą przyszłość jako pilota i już zapewne nie mógł dłużej być lotnikiem. Jednak poprzez ten gest odwagi wygrał ze samym sobą. Wygrała w jego życiu uczciwość. I wtedy dotarło do niego, że pomimo iż w czasie feralnego lotu wykazał się zimną krwią, zdolnością do szybkiej refleksji i nadzwyczajną wyobraźnią, to jednak za każdym razem, kiedy pilotował samoloty pod wpływem alkoholu i narkotyków, narażał setki ludzi na utratę życia, a linie lotnicze i społeczeństwo na olbrzymie straty materialne. I w tym widzę wyjątkową interwencję Pana Boga w jego życiu. Prawdopodobnie, pomimo całkowicie luzackiego podejścia do życia, w jego sercu tliła się jakaś iskra odpowiedzialności i troski o dobro drugiego człowieka. I gdy postanowił w swoim sercu, aby jej nie zgasić, zdobywając się na akt szczerości wobec siebie i Pana Boga, Bóg dodał mu odwagi, aby się przyznał do swojej słabości. W ten sposób Pan Bóg nagrodził go łaską opamiętania i dał mu wspaniałą okazję, żeby zadbał w tym momencie również i o samego siebie wobec Pana Boga i w perspektywie wieczności.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Oczywiście, że ktoś może powiedzieć, że pomimo iż sytuacja była bez wyjścia, to jednak udało mu się i miał szczęście, że uniknął prawdziwej katastrofy. Ale jak długo można się cieszyć takim szczęściem w życiu i bezkrytycznie pozwalać sobie, by narażać życie tylu ludzi? Ktoś inny może przypisywać wszystkie zasługi sobie i swoim zdolnościom i brnąć w zaparte, nie widząc zagrożenia, jakie stwarza. Nie dostrzeże, że Pan Bóg dał mu szczególną łaskę zatrzymania się opamiętania i tak i będzie pozwalał sobie na coraz więcej w swoich poczynaniach, aż kiedyś spowoduje jakieś nieszczęście czy tragedię o niewyobrażalnych rozmiarach. William zdobył się na odwagę powiedzenia sobie stop i to dało mu wolność do przeprowadzenia refleksji o charakterze duchowym. Teraz spojrzał na swoje życie inaczej, to znaczy z Bożej perspektywy. I wtedy wszystko nabrało innego, nowego sensu w jego życiu. Z perspektywy wolności, jaką uzyskał od Pana Boga, mówiąc stop, to jak postępował do tej pory, nie miało już dla niego większego znaczenia, ponieważ dostrzegał, że dalsze oszukiwanie siebie i innych nie ma już dłużej sensu. Nie przynosi nic dobrego, oprócz udawania i nawarstwiania wyrzutów sumienia oraz narastających obaw, że przecież któregoś razu może mu się już dłużej po prostu nie udać. Zdarzają się takie sytuacje w naszym życiu, w których dostrzegamy, że swoimi własnymi siłami nie dajemy już dłużej rady. Wtedy pojawia się w sercu Boży niepokój, czyli spojrzenie na życie z innej, Bożej perspektywy. Tego typu procesy nie pojawiają się spontanicznie. Są one zazwyczaj wynikiem pojawienia się w sercu człowieka troski o większe dobro, to znaczy o dobro większe od zaspokajania własnych przyjemności. Człowiek zaczyna dostrzegać, że troska o życie i bezpieczeństwo innych jest o wiele ważniejsze niż własne rozkosze. Wtedy człowiek poszerza własne myślenie i postrzeganie. Próbuje zrozumieć i poznać, jakie są jeszcze inne rzeczy ważniejsze od własnych przyjemności. Zaczyna uważniej słuchać innych, chętniej słucha Pana Boga i zaczyna się poddawać prowadzeniu Bożemu. Pojawia się idea, że może faktycznie ważniejsze jest szukanie woli Bożej w naszym życiu niż podążanie za własnymi wygodami czy przyjemnościami. To wszystko dzieje się z Bożej inspiracji, kiedy człowiek zaczyna troszczyć się o dobro innych.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Wczoraj obchodziliśmy 107. rocznicę trzęsienia ziemi w Marsyce, w Abruzji, niedaleko Rzymu. 13 stycznia 1915 roku o godzinie 7:52:43 zatrzęsła się ziemia na głębokości 15 km. Trzęsienie miało siłę 7,5 stopnia w skali Richtera i w ciągu kilku minut pochłonęło 30 519 istnień ludzkich. Wśród pierwszych, którzy nieśli pomoc po trzęsieniu ziemi, pojawił się święty Alojzy Orione, który w ciągu pierwszych dni odnalazł i uratował 125 sierot, przewożąc je w bezpieczne miejsce do Rzymu. Alojzy Orione mieszkał w tym czasie w Avezzano, w namiocie na placu z ludźmi, których sam uratował. Znajdowali się tam wszyscy, dorośli, młodzież i dzieci. Zajmował się głównie tymi najmniejszymi, najtrudniejszymi do uratowania. Według dokładnych danych przebywało tam wówczas ponad 300 niemowląt. Państwo włoskie posłało na to miejsce trzęsienia Ernesta Campese, sekretarza prefektury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aby ten zawiózł pierwszą pomoc i dokonał rozeznania sytuacji. Ernest pisał o świętym Aloyzie Morione: zobaczyłem go z dwoma lub trzema niemowlętami na ręku, jak krzyczał: butelka ze smoczkiem, dajcie mi butelkę ze smoczkiem. Jak mógł, starał się zastąpić tym najbardziej bezbronnym w pierwszych chwilach życia życiodajną opiekę rodziny. Rannych było coraz więcej. Powoli oswajali się ze swoim nieszczęściem, choć pozostali czujni i pełni niepokoju, myśleli o bliskich. Rozglądając się dookoła, zaczynali rozumieć, że inni cierpią tak samo. Często zdarzało się, że któraś z karmiących mam, straciwszy w tragedii własne dziecko, karmiła piersią niemowlę innej zmarłej matki. Święty Alojzy pracował bez wytchnienia, nosił ubrania, dostarczał jedzenie. Skąd pochodziło materialne wsparcie? Przeważnie od patronatu królowej Heleny, dobrze nam znanej i najsprawniej działającej organizacji państwowej we Włoszech w tamtym czasie. Jej członkowie całkowicie i we wszystkim ufali księdzu Orione. Nieustannie napływały nowe dary, które musiał sprawnie rozdzielać. Sama królowa Helena, która wiedziała o Alojzym niemal wszystko od czasów jego działalności w Messynie, osobiście wysyłała mu różne rzeczy. Królowa miała wyjątkową intuicję, bezbłędnie potrafiła zaspokoić potrzeby cierpiącego ludu. W konsekwencji tamtejsza ludność, podobnie jak kiedyś mieszkańcy Messyny, zaczęła nazywać księdza Orione kuzynem samego króla. Ernest Campese pisze dalej: wysłano mnie z pociągami, z towarami do Avezzano i uderzył mnie ten ksiądz w tak złym rynsztunku, który biegał tu i tam, wszędzie, dodając wszystkim nadziei. Chciałem z nim porozmawiać, więc podszedłem do niego, gdy przechodził z jednego miejsca do drugiego, a on zaprosił mnie, bym szedł za nim. Ale jakim krokiem szedł? Biegłem, aby za nim nadążyć i potknąłem się o jakąś belkę w gruzach. Nie mogłem powstrzymać bluźnierstwa. Ksiądz Orione zatrzymał się, żeby na mnie spojrzeć. Ale dziwnie, patrzył na mnie tak, jak patrzyła na mnie moja matka, gdy jako chłopiec coś nabroiłem. Następnie zapytał mnie: w jakim punkcie jesteśmy w sprawach religii? Odpowiedziałem: tabula rasa. A on: czy chce pan zobaczyć Boga? A ja: jeśli mi się pokaże. Na to ksiądz Orione odrzekł: postaraj się, by każdego dnia uczynić coś dobrego. Od tamtego czasu Ernest Campese został dobroczyńcą domu sierot na Trastevere w Rzymie, prowadzonego przez zakonników ze zgromadzenia księdza Orione. Zmarł 1 listopada 1973 roku, przekazując swoją willę przy Via Maratta w Rzymie małemu dziełu Bożej Opatrzności, którą ksiądz Orione przeznaczył jako miejsce odpoczynku i nauki dla sierot znajdujących się pod opieką zgromadzenia. Tak więc Ernest Campese w końcu dostrzegł Boga i kontynuował do końca, czyniąc codziennie coś dobrego. Również i my, jeżeli chcemy, aby Bóg nam się objawił, starajmy się każdego dnia uczynić coś dobrego.
Boże
mój. Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.